Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Pałac w audycji Polskie Tango. A naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Żeby wygrać te wybory, Donald Tusk musiałby być jak Django z filmu Tarantino, czyli pokonywać przeciwników w słusznej sprawie, ale w takim stylu, żeby każdy mu kibicował. A czy przez swoich wspaniałych współpracowników Donald Tusk nie przypomina teraz bardziej Hansa Landy z Bękartów Wojny?
Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, którą postacią jest. Na pewno chciałbym być jakąś postacią z bardzo mocnego filmu, ale nie tylko on, bo to jest konsekwencja tego, jak wygląda scena polityczna. Dyskusja o tym, kto jest mocniejszy i dyskusja, w której jest tylko dwóch zawodników, jak w każdym filmie. Wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły. Wiadomo, kto dla Donalda Tuska jest dobry, kto jest zły, ale dla Jarosława Kaczyńskiego również. I nie ma nikogo więcej. To znaczy, cała ta scena polityczna ma tak wyglądać, że jest dwóch bohaterów i ewentualnie jacyś mali pomocnicy.
Znaczy, wykluczenie symetrystów z kampusu dowodzi, że opozycja wcale nie walczy aż tak bardzo o demokrację?
Nie, dowodzi tego, że ktoś po prostu niezbyt mądrze zasugerował się komentarzami i nie potrafił na nie odpowiedzieć może i postanowił zamiast jakąś dyskusję toczyć, dyskusję tę uciąć, bo trwa kampania wyborcza i to nie jest czas na dyskutowanie.
Dziennikarze solidaryzujący się z Grzegorzem Sroczyńskim, Zbigniew Hołdys nazwał szmalcownikami, a Magdalena Środa narcyzami. A czy w takim myśleniu skrajnych neoliberałów, czy taka ich buta i zaślepienie sumarycznie nie doprowadziła właśnie do rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Ona jeszcze tak nie wyglądała, pamiętajmy, w 2015 roku, więc oczywiście to już była spolaryzowana scena. Ta scena już tak wyglądała od pewnego czasu, ale nie była jeszcze tak mocna, dlatego że wtedy to był moment, w którym ta strona liberalna była totalnie przekonana o swoim po prostu wyjątkowości i o tym, że nie przegra. Bo od czego to się zaczęło? Od tego, że Bronisław Komorowski przegrywa wybory. Bronisław Komorowski, który nawet kampanii nie prowadził. On był tak święcie przekonany, że po prostu jest tak świetnym prezydentem i że po prostu nawet nie będzie, nie wiem, jeździł, spotykał się z jakimiś ludźmi, że to jest w ogóle nie dla niego. Ale to nie była ta buta, taka buta polaryzacji totalnej, to było raczej przekonanie, że nie ma się z kim wygrać. Pamiętamy takie wywiady, w których Donald Tusk mówił, że nie ma z kim wygrać.
Ale jest też teza, że w tamtych czasach po prostu też dziennikarze trochę za mało krytykowali rządzącą partię. I ona utwierdzała się w związku z tym w swojej niezniszczalności.
Myślę, że dziennikarze również krytykowali rządzącą partię, ale jest taka anegdota, że Donald Tusk był pierwszym politykiem, który przestał czytać Gazetę Wyborczą. To znaczy, że po prostu kompletnie nie interesowało go to, co ci dziennikarze mówią. W jakimś sensie był też zamknięty na to, co mówi jakaś opinia publiczna i co się dzieje wokół. Zaczęła się taka polityka, w której już się sprawdza tylko sondaże i co tam, jak można ludzi przekonać. Prawo i Sprawiedliwość później zaczęło kombinować bardzo podobnie. To znaczy, że po co słuchać jakichś krytyków, znaczy trzeba zrobić swoje media i zatrudnić w nich swoich dziennikarzy. Jaka była jedna z pierwszych decyzji, którą podjął nowy rząd 1 stycznia 2016 roku i przejęcie mediów publicznych. Więc to takie zamknięcie na kompletnie, na jakąkolwiek dyskusję, to jest to, co się wydarza teraz i to, co się przez ostatnie 8 lat wydarzyło. To jest taka totalna polaryzacja, taka populistyczna polaryzacja. O tym Sławek Sierakowski i Przemek Sedura napisali niedawno książkę Społeczeństwo Populistów i oni to bardzo ciekawie pokazują, jak w tym procesie ci, którzy krytykują populistów, zaczynają używać tych samych metod. Znaczy cały świat po prostu jest sprowadzony tylko do tego, że jest w nim PiS i Platforma. Nie ma nic więcej. Nie wiem, jak jakiś polityk opozycji, jak Lewica postanowi, że pójdzie na spotkanie z partią rządzącą, z premierem, to co się...
To jest zdrada. To słyszymy, że to jest zdrada, ale jak Platforma głosuje razem z PiS-em, to wszystko jest okej.
To jest po prostu tak. To jest wszystko super. Więc jeżeli się całą scenę polityczną sprowadzi tylko takich dwóch pudełek, znowu zostaje przy tych metaforach filmowych, ona jest, wiesz, jak z Matrixa, no nie? Znaczy masz tylko dwie pigułki i nie ma nic więcej. Albo jak z Barbie ostatnio. Masz tylko różowe szpilki i klapeczki. Ale przecież wszyscy chodzimy w butach, wiemy, że jest więcej rodzajów butów. Na scenie politycznej nie ma większej ilości rodzajów butów. Są tylko po prostu buty Platformy, buty PiSu. I cała reszta jest wygumkowana, no i stąd właśnie...
To chyba jak glane szpilki. Tak. Mamy tylko glane szpilki.
No tak. I potem jest tak, że właśnie jeżeli nie jesteś nasz, to automatycznie popierasz tę drugą stronę. To jest to, co słyszą, to jest ten argument, który słyszą publicyści określani mianem symetrystów. Znaczy, no, jak
właśnie,
krytykujesz
tak.
Donalda Tuska albo Platformę, to znaczy, że popierasz PiS.
Bo czym jest dzisiaj symetryzm? Symetryzmem nazywana jest jakakolwiek pozytywna opinia o czymkolwiek związanym z PiS-em i też jakakolwiek krytyka Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, ale co najdziwniejsze, symetryzmem nazywane jest popieranie innej niż PO partii, zwłaszcza Polski 2050. No, symetryzm stał się dzisiaj po prostu taką pałką na resztę opozycji?
Tak, oczywiście, że symetryzm stał się taką... Symetryzm jest po prostu, jest dzieckiem polaryzacji. Jest takim okropnym dzieckiem polaryzacji. Ja wiem, że o dzieciach nie powinno się może tak brzydko mówić, ale, no ale tak to jest. I symetryzm jest też po prostu bardzo łatwy. Znaczy, to przyczepienie takiej łatki, chociaż myślę, że wielu publicystów uznaje, że to jest odznaka, jak się dostaną tę odznakę symetrysty. Powiedzenie, że no jak o naszych, jak mówisz źle, to jesteś, po prostu popierasz ich, jak mówisz coś dobrego o tamtych, to znowu ich popierasz tak całkowicie. Cały świat staje się takim światem sprowadzonych tylko do tych dwóch pudełek, do tych dwóch po prostu pigułek. Znaczy, nie ma nic więcej.
A co uważasz o tej tezie na przykład Jacka Żakowskiego o tym, że demokraci tracą, jeżeli wstępują w rolę populistów? Czy to faktycznie jest tak, że najlepiej jednak zyskują poparcie demokraci w krajach, w których nie mówią populistycznym językiem i pokazują, że ta druga strona to są wariaci?
Jak się pokazuje, że ta druga strona to są wariaci, to się cały czas ubija te masło populistyczne. Znaczy, to cały czas się kręcimy właśnie w tym. To znaczy, mówimy, że my jesteśmy świetni, a jak ktoś nie jest nasz i nie jest z nami, to jest wariatem, nic nie rozumie i wtedy zaczynają się różne inwektywy. To ograniczanie to jakby tego pola widzenia do takiego pola widzenia populistycznego, ono szkodzi w ogóle dyskusji, ono szkodzi oczywiście demokracji, ponieważ no, zawęża w ogóle pole. Z tego się nie da wyjść. Znaczy, to jest też taka błędna karuzela. To jest właśnie to społeczeństwo populistów. Znaczy, nagle zaczynamy... Bo co się dzieje? Zaczyna się nakręcać ten hejt bańkowy. Zaczynamy się coraz bardziej wyzywać. Już Hołdys wypisuje jakieś naprawdę farmazony na tym swoim Twitterze. Już nie mówiąc o innych Twitterowiczach. I czemu to służy? Znaczy, to służy tylko i wyłącznie nakręcaniu polaryzacji takiej, i też takiej banalnej, populistycznej, bo populizm, jest taka świetna książka Jana Wernera Müllera o populizmie i on właśnie tłumaczy, że populizm to jest to proste pokazanie, to jesteśmy my, a cała reszta świata, która nie zgadza się z nami, to są oni źli, głupi, trzeba ich po prostu pokonać. No jeżeli tak myślimy o świecie, no to jest tak totalnie upraszczające, że świat dzisiaj jest tak skomplikowany, to jest tyle problemów. W jaki sposób politycy mają rozwikłać skomplikowane problemy polityczne związane z kryzysem klimatycznym, związane z wojnami, związane z problemami geopolitycznymi, jeżeli oni nie są w stanie pojąć, że świat jest bardziej skomplikowany niż nasi i nie nasi.
A czy jednak ostatnie ruchy dotyczące kampusu wskazują nam na to, że możemy zakładać, że w przyszłości na przykład opozycja, jeżeli byłaby u władzy i uchwalałaby ustawy rzekomo przywracające praworządność, to każda krytyka takich ustaw będzie uznawana za zdradę?
Może tak być. No już takie pomysły niezbyt według mnie rozsądne, jak to, że rozwiązaniem problemu propagandowości telewizji TVP Info jest to, żeby ją zlikwidować. To już jest pomysł Platformy Obywatelskiej. Fatalny pomysł.
A problem wyłączenia komunikacyjnego jest, żeby zlikwidować pociągi.
No tak, no to jest świetny pomysł. No więc to są mniej więcej tego typu po prostu rozwiązania. No nie, no tak się tego nie da zrobić, ale też nie jest, ale też tego nie, nie, nie sądzę, żeby też w ogóle ktokolwiek na to pozwolił. To znaczy, ta materia będzie zbyt skomplikowana. To nie będzie też tak, że nawet jak opozycja dojdzie do władzy, też przez tę układankę polityczną, bo my tutaj też mówimy o Platformie i o PiS-ie, ale jednak na tej scenie politycznej jest Lewica, jest Trzecia Droga, to jest Polska 2050, to jest PSL, jest tam też Konfederacja, będzie trzeba pomyśleć, jak się tutaj dogadać. Ci ludzie dostaną jednak ileś procent poparcia i będą w tym parlamencie.
No właśnie, a co się stało w ostatnim roku z poparciem dla opozycji? Czy taktyka Platformy na większą polaryzację faktycznie zdała egzamin? Mam tutaj na myśli, że przez rok jednak opozycji spadło 10%, a PO zyskało 5%.
Donald Tusk wrócił, to Platformie wzrosło. No, żeby Platformie wyszło na dobre.
Platformie wychodzi na dobre, opozycji wychodzi na złe.
No tak, no ale to jest...
Pytanie, czy im to nie przeszkadza? Donaldowi Tuskowi to nie przeszkadza? Czy oni mają jakiś świetny plan? Czy to po prostu jest kwestia dbania tylko o własne interesy?
To jest też chyba kwestia przekonania, że jedynym sposobem na to, żeby wygrywać, to jest stworzenie takiego dużego obozu, naprawdę dużego obozu. Ale to też jest lekcja, którą, pamiętajmy, odrabiał Jarosław Kaczyński, cała prawica. Prawica przez lata była rozdrobniona. Malutkie partie prawicowe, które nie były w stanie się porozumieć i które miały właściwie ten taki kompleks, że no po drugiej stronie tutaj jest jakiś duży gracz, a oni nie są się w stanie dogadać. I w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński jednak zjednoczył te prawice takimi czy różnymi metodami, to marginalizując oczywiście tych małych partnerów, ale jednak nadal ich trzymając, jakby jak na przykład Solidarna Polska, no to się okazało, że to się politycznie opłaca, znaczy, czy to działa. No i też możemy tutaj siedzieć i narzekać na Jarosława Kaczyńskiego, czy na, nie wiem, strategię Donalda Tuska, ale to my głosujemy na nich wszystkich. Znaczy, to my też w tym uczestniczymy. Oni by nie byli tam, gdzie są, gdybyśmy my tak nie brali w tym wszyscy udziału.
No właśnie, 1/3 wyborców lewicy chce głosować na najsilniejszą partię opozycyjną.
No bo jest pewnie przekonana, że no tutaj, nie wiem, że tak trzeba po prostu, no, że to jest jedyny sposób. To robi z nami taka polityka, z nami wszystkimi. Wydaje mi się, że... I tu znowu wracam do książki Społeczeństwo Populistów. Ona jest o tyle ciekawa, że ona nie patrzy na populistów. Wszystkie takie prace, czy bardziej naukowe, socjologiczne, które mówią o populizmie, zazwyczaj tam będą opowiadać tu Orban, Donald Trump, nie wiem, Kaczyński. A Sadura z Sierakowskim jakby odwrócili ten reflektor i mówią, a kto na nie głosuje? Czy jakie jest to społeczeństwo? I też spójrzmy na to społeczeństwo. Wydaje mi się, że to jest też taka, jakaś taka lekcja do odrobienia. Nie chodzi o to, żeby się samoobiczować, ale żeby też sobie uczciwie powiedzieć, a czy my sami potrafimy spojrzeć na ten świat szerzej niż tylko widząc dwa obozy? Niż widząc tylko dwie opcje do wyboru? Niż widząc tylko właśnie te szpilki i glany?
W październiku czeka nasz kolejny marsz Platformy Obywatelskiej. Co on może spowodować?
No on może być rzeczywiście dużą mobilizacją. Ten marsz 4 czerwca pokazał, że można zrobić event, że Platforma jest w stanie zrobić event, który przyciągnie ludzi, który będzie fajny, kolorowy. I też ten marsz 4 czerwca na pewno dał energii i dał wiarę Platformie, ale też myślę całej opozycji.
Trzeciej drodze.
W ogóle opozycji. Powiedzmy to sobie uczciwie. To był marsz organizowany przez Platformę, ale dzięki pomocy Prawa i Sprawiedliwości, które tutaj wykuwało w Sejmie ustawę Lex Tusk, no to też większa część opozycji zdecydowała się wziąć udział w tym marszu. I ten marsz dał taką wiarę, że może się udać. No bo też co w polityce, to wszyscy powtarzają. Są takie banalne hasła oczywiście, że wygrać może tylko ten, kto wierzy w zwycięstwo.
Ale oficjalnie inne partie opozycyjne nie będą mogły w nim brać udziału, dlatego że już w okresie wyborczym to musieliby być w koalicji, żeby organizować wspólnie marsz. Więc tym razem już jest wymówka dla innych partii, żeby nie brać w tym udziału. Ale pytanie, czy ten marsz nie spowoduje jednak kolejnego wzrostu poparcia dla Konfederacji. W związku z tym, no jaka jest ogromna w Polsce polaryzacja.
To zależy też, jak się te inne partie opozycyjne zachowają i czy po prostu będą uczestniczyć w tym marszu, czy pójdą tam. Inaczej też wygląda oczywiście marsz z perspektywy tego, jak się jest na marszu. Wszystkie osoby, które były na takich dużych demonstracjach, wiecie, że prawie, że nie słychać, co tam kto przemawia, bo oni to wszystko jest dalej.
Lecha Wałęsę słyszeli.
Ludzi.
Aż za dobrze.
Ci, co byli bardzo blisko, naprawdę. A jest tak, że tam dalej może niekoniecznie coś słychać, ciepło, ludzie pochowani pod drzewami, więc to trochę inaczej wygląda z takiej perspektywy, kiedy ludzie są razem i ta energia ich jakoś nakręca wzajemnie, a inaczej wygląda pewnie z perspektywy mediów, kiedy oczywiście pokazane są głównie te przemówienia, a nie to, że ktoś tam w tym marszu idzie. To jest też pytanie oczywiście, jak na przykład pokazywane są tego typu eventy. Czy pokazuje się tylko tych przemawiających, czy pokazuje się też te osoby, które idą w tłumie? Od tego będzie też wiele zależało, ale myślę, że część z polityków, którzy nie będą startować z list Koalicji Obywatelskiej, ale będą startować z list czy to Lewicy, czy Trzeciej Drogi, zdecyduje się na to, żeby wziąć udział w tym marszu.
A zapominając na chwilę o polaryzacji, o rządach PiS, czy nie jest tak, że skoro żyjemy w społeczeństwie populistów, to jednak nagradzając na przykład Platformę albo Donalda Tuska za to, że głosili populistyczne hasła, nie wspieramy zabetonowania tego populizmu w Polsce?
No ale też, a z drugiej strony, wypisując się z tego, dlatego że to jest populistyczne, ale nie proponując nic może innego, też w jakimś sensie betonujemy ten populizm. Na pewno jest tak, że trzeba to wytykać, ale trzeba też sobie zdać sprawę, że w pewnym sensie sami stworzyliśmy takie warunki. Sami żeśmy sobie to zbudowali. Czy to nie jest tak, że, no nie wiem, to nie jest naprawdę taki film, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk mają taką super moc, że po prostu od kilkunastu lat nie ma nikogo innego na tej scenie politycznej, bo oni tutaj sami są takimi macherami i sami to wymyślili. Więc to jest tak, że można też głosować na te partie, ale też pamiętać, żeby śledzić to, co one robią. Można je krytykować, można je konstruktywnie krytykować, można zadawać pytania. Teraz mamy cały czas okres kampanii wyborczej, masa spotkań. Na tych spotkaniach można zadawać pytania, a pan, panie pośle przyszły, czy pani przyszła posłanko, to jak się zachowa, kiedy będzie w Sejmie dyskutowana taka albo taka ustawa?
Od miesięcy w mediach był wałkowany temat wspólnej listy, natomiast nawet 1% tego czasu nie spędzono na temacie tego, że 45% ludzi nie zamierza głosować. Dlaczego ten temat był tak pomijany? Wspólna lista była ważniejsza?
Dlatego, że część, też nie wszystkie media zajmowały się wspólną listą. Znaczy, było rzeczywiście część mediów, które bardzo dużo uwagi temu poświęciły, ale znowu, no to jest pokłosie tego, że cały świat sprowadzony do glanów i szpilek po prostu sprawia, że ci, którzy noszą inne buty, dla nich nie ma miejsca. Znaczy, te 40 parę procent, które nie jest tym zainteresowane, po prostu kompletnie udziałem w tym świecie, które nosi inne buty, w ogóle nie słyszy żadnej opowieści, w ogóle nic dla nich nie ma.
Ale mamy kilka rodzajów dziwnych butów, to naprawdę tym 45% żadne nie pasują?
Ale ich nie ma, one są po prostu super niszowe. Znaczy, żeby je znaleźć, musisz wykonać pracę, no bo w takiej debacie tej największej, w największych mediach, musisz mieć w kółko te same twarze i w kółko ten sam podział. Ta grupa, która wykonuje taką pracę, to będzie grupa, która, nie wiem, szuka jakichś innych mediów, jakichś często mniejszych, niszowych mediów. To nie jest też przypadek, że takie media zaczynają się rozwijać. To nie jest przypadek, że, nie wiem, będzie tyle osób, które prowadzi swoje kanały, zbiera pieniądze na Patronite'ach czy w inny sposób, dlatego, że to są osoby, które proponują właśnie inne buty. I to jest, i na to też będzie miejsce. Kłopot jest taki, że oczywiście, że no ta scena polityczna tak wygląda, jak wygląda, tam się będzie trudno przebijać, ale jestem przekonana, że z tego zmęczenia tym duopolem też wyrasta dużo takich bardzo małych, trudnych do wyśledzenia często, takich czy to inicjatyw medialnych, czy takich inicjatyw samoorganizacji, ludzi, którzy w ogóle nie liczą na politykę. To jest coś, co się stało zaraz po pełnoskalowej inwazji na Rosji, na Ukrainę. To politycy zareagowali? Nie zareagowali po prostu. Siedzieli i się zastanawiali. Zareagowali ludzie. Więc tam jest taka bardzo, to wygląda jak taki underground polityczny po prostu, albo taki społeczno-polityczny.
A mamy to 45%, które nie chce głosować, ale z jakiegoś powodu partie wcale nie nawołują do tego, żeby masowo głosować. Dlaczego? Oni boją się po prostu, że, no bo tak naprawdę ich sondaże wszystkie mogłyby się przewrócić, tak jak Konfederacji teraz sama przewróciła się stolik samej. Po prostu chodzi im o to partiom, że to mogłoby zmienić całkowicie notowania w jeden dzień, gdyby na przykład 20% przybyło?
Wydaje mi się, że partie jednak nawołują do tego, żeby głosować, czy żeby uczestniczyć aktywnie w polityce, ale robią to dosyć nieskutecznie, pewnie dlatego też, że ci najbardziej znani politycy bardzo często już tracą kontakt. To ciekawe, w czasie tej kampanii zdarza mi się czasem odpowiadać jako publicysta na takie pytania, co młodzi, czy politycy mówią do młodych. Dzisiaj po raz kolejny w jakiejś telewizji odpowiadałam na to pytanie. Powiedziałam sobie, na przykład ci politycy mogliby mieć jakikolwiek kontakt z młodymi, gdyby się zainteresowali, co mówią ludzie w młodzieżówkach partyjnych. Naprawdę nie jest daleko, ta młodzieżówka gdzieś działa blisko. Ale rzeczywiście jest coś takiego jak odklejenie pewne już tych polityków, którzy bardzo długo działają w polityce zawodowej. I oni potrzebują, ale oni też dostają takie wstrząsy, znaczy potrzebują rzeczywiście pojechać na kilka tych spotkań i na tych pikników, pogadać z ludźmi. Nadal nie są specjalnie skuteczni w tym, żeby nawoływać większą liczbę ludzi do tego, żeby głosować, dlatego, że niespecjalnie mają coś do zaoferowania, znaczy, że znowu wracają do tych butów, znaczy, no po prostu już nie ma więcej ludzi, którzy chcą chodzić tylko w glanach i szpilkach, znaczy i te te kolejne propozycje tych obu partii, one już nie są, oni już obie zdobyły szklane sufity w jakimś sensie, nie są w stanie więcej zaproponować, więc już nawet nie wysilają, już skupili się tylko na tym, żeby się zwalczać.
A to może być jakimś problemem to, że tak naprawdę porównując wszystkie nasze partie, większość naszych partii, to nie wiem, liberałowie za granicą są tak naprawdę bardziej lewicowi niż w Polsce i trochę z badań wynika jednak na przykład na temat aborcji, że jednak Polacy są o wiele bardziej progresywnym społeczeństwem niż są nasi politycy.
No zdecydowanie, no też uczciwie...
Platforma dopiero teraz skręciła w taką bardziej lewicową stronę, ale to już było wiadomo od lat, że liberałowie za granicą są bardziej lewicowi o wiele niż w Polsce.
Tak, konserwatyści za granicą są bardziej lewicowi, to konserwatyści wprowadzali na przykład związki jednopłciowe w wielu krajach, bo uznawali, że nie wiem, już nie ma nic bardziej konserwatywnego niż małżeństwa czy związki, znaczy, więc no i też... I Platforma, i Prawo, i Sprawiedliwość to są konserwatywne partie. Ten zwrot lewicowy, nie przesadzamy może z tym zwrotem lewicowym Platformy, bo fakt, że ktoś nie jest za tym, żeby prawo aborcyjne było tak drakońskie, jak jest dzisiaj w Polsce, to jeszcze nie znaczy, że wykonał jakikolwiek zwrot lewicowy.
A co mogłoby być jakimkolwiek remedium na tą otaczającą nas polaryzację?
Queer. Na serio to mówię. Polecam wszystkim, słuchajcie, poczytajcie sobie różne rzeczy, pooglądajcie sobie filmy na temat queeru i na temat tożsamości queerowych, bo o czym jest queer? Queer jest o tym, że płeć to nie sprowadza się tylko do różowej i niebieskiej pigułki, że świat jest po prostu dużo bardziej kolorowy, skomplikowany, fajniejszy. Więc mówię to naprawdę serio, queer otwiera wyobraźnię polityczną.
Bardzo dziękuję. Moją i Państwa gościnią była dzisiaj Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A Państwo słuchali audycji Polskie Tango. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.